Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 590 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają w formie podcastu i przechodzimy sobie do pytań, ale zanim to chcę się wami podzielić taką historią, bo część osób pewno wie, ci, którzy są długo, bo jednak ja już jestem stary, więc trochę powiedzmy tych anegdot i historii tutaj było. I dobrze wiecie, że u mnie jakby historia telefonów, zresztą chyba sobie odświeżymy, w sensie przejrzymy sobie może jakoś niedługo to, jak wygląda historia moich telefonów. Ja zaczynałem w ogóle od Motorola D520 z wyciąganą antenką i wkładaną baterią taką normalną, ale można było ją zastąpić 4 paluszkami AAA i to było super. Ale później ja swojego pierwszego iPhone'a nie miałem tak jak wszyscy, że miałem tego iPhone'a 2G i tak dalej i powiedzmy byłem od samego początku, bo moja historia z Apple zaczęła się tak na dobrą sprawę przy iPhone'ie 10. Natomiast to nie był pierwszy iPhone, którego posiadałem. Miałem wcześniej iPhone'a 3G albo 3GS, już nie pamiętam, chyba 3GS, którego kupiłem sobie na abonament, bo miałem abonament w Erze wtedy, czyli w T-Mobile. I sprzedałem go na Allegro bardzo szybko, bo kupiłem swój wymarzony telefon, czyli Samsunga i780. To jest ten telefon, który wam pokazywałem na kanale. I to był telefon z dwoma bateriami, on technologicznie był gorszy, w sensie pod tym względem, że on miał Windows Mobile, może był bardziej zaawansowany, że można było instalować różne rzeczy, ale no miał zwykły taki dotyk, powiedzmy, oporowy i było trzeba tam rysika używać albo mocno palca przykładać, to nie był ten poziom technologii jak w iPhone'ie. Natomiast fakt jest taki, że no jakby wtedy była moja pierwsza styczność z iPhone'em, ja się długo zastanawiałem, czy jednak może zostawić tego iPhone'a, czy może wziąć ten telefon, który był moim wymarzonym i ja faktycznie później na kartę kupiłem, jak już sprzedałem tego iPhone'a, to kupiłem na kartę tego Samsunga i780 w Playu, bo on był tylko w Playu dostępny na początku i tylko na kartę. I pamiętam, że iPhone'a chyba sprzedałem za 1600, a ten telefon wtedy jako flagowy z dwoma bateriami, z ładowarką samochodową, z ładowarką zwykłą, z kablem, ze słuchawkami, z obudową do ładowania baterii drugiej, tej wymiennej, poza telefonem, czyli ładowałeś sobie baterię jakby w trakcie używania telefonu i później robiłeś sobie tylko zmianę baterii. Niestety nie było tam hot swapa, czyli nie było jakiejś mini baterii, żeby podtrzymać. Telefon trzeba było wyłączyć albo się wyłączał. I za niego płaciłem chyba 1800 zł, więc tam 200 zł dopłacałem. I to jest moja historia, jeżeli chodzi o mój smartfon, więc ja byłem blisko tego, podejrzewam, że wtedy, gdybym wtedy został przy iPhone'ie tym 3G czy 3GS, to już bym cały czas ciągnął iPhone i nie miałbym tej historii z Androidami, ale może nie zacząłbym wtedy nagrywać na kanale, bo przez to, że wiadomo, jak to się później zaczęło, jeżeli chodzi o moje smartfony, ale no, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o historię. Natomiast daję też znać, że Samsung i780 to był też jedyny telefon, który oddawałem na gwarancji w historii, w życiu. Nie miałem nigdy nic innego, jeżeli chodzi o elektronikę, chyba oddawanego na gwarancję, poza jakimiś tam rzeczami w samochodach, oczywiście, to wiadomo, ale z telefonów żaden inny telefon nie odsyłałem nigdy na gwarancję i to też miałem fuksa, bo to 2 tygodnie przed końcem gwarancji przestał mi ładować telefon. W sensie mogłem z niego normalnie korzystać, mogłem ładować tą zewnętrzną ładowarką i podmieniać cały czas baterię, natomiast port przestał działać, przestał ładować sam telefon i baterię, która była akurat w środku. Taka moja mała historia. Zachęcam was, żebyście opisali, jak to u was wygląda, jakie to były wasze takie pierwsze smartfony rzeczywiście dotykowe, czy nie wiem, przerzucaliście się co chwilę między Androidem a iOS-em, czy zdecydowaliście się kiedyś na jakiś i zostaliście z nim bardzo długo i teraz dopiero dokonaliście zmiany. Dajcie znać, jak to u was wyglądało i no możecie tak pokrótce, jeżeli macie czas, opisać swoją historię. I okej, okay, Arkadiusz, to jest o zasięgu telefonów, no koledzy tutaj wytłumaczono, o co chodzi w Q&A. Krzysztof Kasprzak, jakbyś miał wybrać szkło czy folię do Oppo Find X9 Ultra, chodzi mi o nazwę. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ja rzadko korzystam ze szkieł. Miałem 3MK, miałem My Screen Protector, od nich miałem bardzo często różne folie, często na targach gdzieś tam sobie też oklejałem u nich telefon, jak zawsze byłem wizytować, więc ciężko powiedzieć, nie mam doświadczenia z innymi, no pewno jest milion różnych fajnych folii i szkieł, ja nie jestem specjalnym fanem pod tym względem, że tracę ten feeling tego, jak jest urządzenie. Wiadomo, jak są urządzenia testowe, czasami też dostaję taki, może nie, że prykaz, tak, tylko że na przykład ktoś od jakiegoś telefonu prosi mnie: hej Robert, wiem, że zdejmujesz bardzo często folię przy smartfonach, żeby pokazać tam, że jest ta folia, jak wygląda telefon z folią, bez folii, ale często mam też pytanie o to, czy mógłbyś nie zdejmować akurat teraz folii do tego testu, bo ten telefon później jedzie na jakieś, nie wiem, targi i jedzie bezpośrednio od ciebie i na przykład no, chcielibyśmy, żeby w razie, gdyby tam upadł na targach komuś, to żeby był zabezpieczony, więc zdarzają się takie opcje, różnie to wygląda. Piotrosław, witaj. Tym razem bez pytania taka moja mała historia. Kupiłem iPhone 17 Pro na premierę, chciałem zmienić wcześniej, ale posłuchałem się ciebie i poczekałem na nowe. Super decyzja, telefon super, tak wszyscy mówią, że na Androidzie lepsze jest wszystko, ale ja już nie wrócę do Androida. Dla mnie system jest super, posiadam też iPada i słuchawki AirPods, wszystko działa płynnie. No i spoko, wiesz, jakby to zawsze jest jakby suma doświadczeń. Ja tak wychodzę z takiego założenia. Możesz kupić sobie topowego iPhone'a i może ci się na przykład zawieszać na początku, bo coś może być po prostu ze sprzętem nie tak. Omawialiśmy to wielokrotnie, że czasami telefon za 5000 jest zepsuty, czasami, nie wiem, konsola za 1500 zł jest zepsuta, którą otwierasz z pudełka, a czasami masz samochód, który jest uszkodzony, a kosztuje grube setki tysięcy złotych. Więc to jest zawsze suma doświadczeń. Jeżeli tobie się spisował telefon przez cały rok, praktycznie rok, tam 9 miesięcy od premiery, wszystko ci działało, nie miałeś żadnych problemów i tak dalej, no to jesteś zadowolony i wychodzisz z takiego założenia, że faktycznie nie kupię już żadnego innego telefonu, tylko iPhone, bo miałem rok bezproblemowy. A są osoby, które kupują smartfony na Androidzie, Samsunga, Vivo, Oppo czy Huawei'a i mówią też, no kurczę, no świetnie, jeszcze dorwałem jakąś tam promocję, no nie wyobrażam sobie wrócić do czegokolwiek innego. I to jest naturalna kolej rzeczy. Tak to powinno wyglądać, w sensie, że jest to normalne, jeżeli jesteś zadowolony, chyba że masz jakieś pasmo, powiedzmy, no niepowodzeń, tak? I rzeczywiście twój telefon był w serwisie, coś się z nim stało, włożyłeś go do wody i zaczął się dziwnie zachowywać. To też się może zdarzyć, tak? No i wtedy oczywiście twoje doświadczenia będą zupełnie inne. Ale dzięki. Pan Palema. Czy Huawei dalej zawodzi, jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe, mimo hucznie udanego Curve Play? Są liczne pogłoski, że i tak występuje problemy z bardzo wolnym przechodzeniem transakcji albo całkowitą niemożliwością zapłacenia zbliżeniowo. Wiesz co, no, ja teraz od dwóch dni wróciłem do Pury 80 Ultra, ale przyznam szczerze, no, że teraz nie miałem jakoś tak możliwości jeszcze nigdzie płacenia, więc będę to w tym tygodniu sprawdzał i na pewno wrócę i dam znać, bo nie wiem. Natomiast wróciłem sobie do Pury 80 Ultra, no bo co by nie patrzeć, po ostatnich technikach wam też mówiłem, że jest to jednak ultraflagowiec. Co prawda, mogę taki zdradzić sneak peek, mocno ubolewam, że jednak w tym Huawei tak za dużo to się nie zmienia. W sensie tak jak dostajesz ten telefon z tą nakładką, tak to jak wygląda i tak dalej. Nie wiem, no nie pamiętam, żebym na którymś telefonie dostał jakąś dużą taką aktualizację, która by zmieniała zupełnie wygląd, żeby dodawała jakieś masę nowych funkcji, tak jak się to bardzo często dzieje w różnych telefonach. Przejrzałem te ustawienia tego aparatu, no bo jednak telefon już też ma kilka miesięcy. No i przyznam szczerze, że tutaj pod tym względem jest zawód, że jednak mało się zmienia. Ale nadal działa wszystko bardzo dobrze, nadal są funkcje, które poprawiono, nawet jeżeli chodzi o niektóre aplikacje do aktualizacji aplikacji, więc jakby to Micro G działa lepiej niż jak wam pokazywałem wcześniej i to jest też duży plus, więc będziemy sobie o tym mówić. Poczekajcie. To są odpowiedzi do komentarzu kolegi tutaj. Ja mam z Orange i nic mi nie paruje. Oto odnośnie Find X9 Ultra. Ja wiem, że są osoby, którym paruje, którym nie paruje. To jest zawsze sytuacja trochę losowa. Słyszałem i czytałem o tym, że jest to jednak duża skala. Dużo osób się na to skarży. Ja miałem jedną sztukę, którą mogłem testować. Widziałem oczywiście, nie wiem, z 5 sztuk, które były jakby na premierze takiej zamkniętej, mieliśmy, Oppo nam zrobiło. Natomiast no, tam nie było też warunków, żeby to sprawdzić. W sensie tam była jedna temperatura, mogłem się pobawić. Na dworze było co prawda zimno, ale nie było aż tak zimno, żeby ta różnica temperatur gdzieś tam była. Natomiast tą sztukę, którą testowałem w domu, no to jednak miałem takie dni, że on był, powiedzmy, gdzieś tam cały czas ze mną w kieszeni, ten telefon, więc się zdążył wychłodzić, później długo nagrywałem i problemów takich nie miałem, więc to myślę, że jest też Taka losowa sprawa. O właśnie, to jest chyba ten główny komentarz. Anemusa Karolina miała z dwóch różnych źródeł dwa telefony. Pierwszy egzemplarz miała z rynku globalnego, drugi chińskiego. Właśnie dlatego to tak niepokojące. No tak, no jeżeli dwie sztuki, no bo wiecie, no bo się może zdarzyć zawsze z jednym telefonem, to tak jak mówiliśmy wcześniej. Z każdą rzeczą może się akurat tak zdarzyć, że ta twoja jedna sztuka jest powiedzmy wadliwa. Tu nie ma się co oszukiwać. Natomiast jeżeli dwa telefony z dwóch różnych źródeł i dwa mają dokładnie ten sam problem, to jest tu jednak już powiedzmy dość zastanawiające. Okej, to są wszystko odpowiedzi. To jest chyba ten sam. Super Life, to wiadomo. Adam Szostek, kupno S26 ze Snapem, to nie problem. Może ściągnąć na przykład z łądą mobile. Pytanie tylko, czy wideo odpowiednio się obejrzy. Pewnie nie. I tak trzeba odpowiedzieć. Znaczy, to nawet nie chodzi o to, no bo to jakby podejrzewam, że i tak bym odsprzedał ten telefon, więc jakby zarobić na tą różnicę pewno by się udało, tak? Tym bardziej, że urządzenie byłoby praktycznie nowe. A niektórzy podejrzewam, że są w stanie zapłacić więcej niż za tą wersję z Exynosem. Natomiast no pytanie też, czy to ma jakiś taki większy sens, no bo jednak to jest zawsze jakieś kombinowanie, to po pierwsze. Nie wiem później, jak to jest z serwisem, tak zupełnie szczerze, bo to kwestia jest tego taka, czy jeżeli odeślesz takiego, no niby masz globalną gwarancję, tak, ale odeślesz do polskiego serwisu telefon, który no jakby na pewno ma jakieś inne ułożenie na płycie głównej. To nie jest tak tylko, że nie wiem, pewno procesor jest inny. Podejrzewam, że jednak trochę to jest gdzieś tam pozmieniane, to nie jest tak 1:1, więc pytanie, czy na przykład będą części do serwisu, czy ci to serwisują w ogóle, czy nie powiedzą ci, że na przykład serwis jest droższy, bo trzeba zamawiać gdzieś tam części, że dłużej będziesz na to czekał. Nie wiem, to jest zawsze problematyczne. Mateusz Kubat, ja mam Realme GT 6 już 2 lata, nic się nie dzieje, nie narzekam. Czekam na smartfony z procesorami 2 nanometry i dużą baterią, bo to zakup na długie lata. Myślę, że teraz w ogóle jest taki sezon, że teraz kupując telefon z ostatnich 2 lat, powiedzmy, flagowca, no to masz właściwie spokój na kilka lat. Już pomijam to, że producenci wydłużają cały czas to wsparcie, jeżeli chodzi o aktualizację. No natomiast okej, no oczywiście zmieniają się procesory, są szybsze, bardziej energooszczędne i tak dalej. Natomiast czy to oznacza, że 2-letni flagowiec źle działa? Nie powiedziałbym. W sensie to nadal jest bardzo dobry poziom, nadal wszystko działa. Więcej, nawet myślę, że 3-4-letni telefon nadal będzie działał w porządku. Kwestia optymalizacji, czy producent o nim nie zapomniał. Druga sprawa, głośniki tutaj też, tu chyba jest najmniejsze zmiany powiedzmy na rynku, poza kilkoma wyjątkami i iPhone'ami i wyjątkami telefonów, które rzeczywiście bardzo dobrze brzmią, raczej jest powiedzmy stabilnie bez zmian tutaj, tak powiedzmy dość nudno. No i tak na dobrą sprawę aparaty. Okej, dają większe możliwości, można się bardziej pobawić, nie wiem, masz większą bokę, lepsze makro, lepsze zbliżenia. Natomiast czy to oznacza, że twój telefon 2-3-letni nie zrobi fajnego portretu, nie zrobi dobrego zdjęcia na wakacjach? Nie, oczywiście, że nie. Na to nadal będą wystarczające zdjęcia. Zwiększają się możliwości i okej. I pewno też te rozwiązania AI, które się pojawiają bezpośrednio w nakładce telefonu, czy w oprogramowaniu aparatu, czy gdzieś tam w galerii. Okej, okay, ale to jest też tak, że no, jak Samsungiem widzieliście, Samsung zapowiadał na początku, że seria S26 będzie miała wyłączność, jeżeli chodzi o ten, tego asystenta do odbierania połączeń. Okazało się, że chyba 25, 24 też to dostaną, tak? Więc to w przypadku Samsunga też jest tak bardzo często, że Samsung mówi, że nie, to na razie jest na wyłączność, a później zobaczymy. No i później rzeczywiście niektóre telefony dostają. Czy w związku z tym, jeżeli mamy tak małe zmiany między na przykład S26 a S24, czy to znaczy, że S24 jest złym telefonem? No pewno będzie miał gorszą baterię, tak? No ale tak jak mówiłem, bateria akurat to jest ta rzecz, którą jeżeli ktoś dobrze zarządza telefonem, wie jak powiedzmy się z nim obchodzić i ma możliwość tego, żeby w samochodzie, czy powerbank, czy w pracy podłączyć do jakiejś wolnej ładowarki, można sobie próbować rekompensować tą małą baterię. To jest akurat jedyna rzecz, którą można sobie rzeczywiście na przestrzeni nawet lat próbować rekompensować przez częstsze ładowanie. Wiadomo, nie jest to wygodne, że musisz tam podłączyć telefon na kablu, mieć czy na jakąś ładowarkę indukcyjną, no ale kupno takiej ładowarki, podłączenie do monitora zawsze może powodować, że nie wiem, że jakby problem ci się rozwiązuje, a telefon jest dużo tańszy, nadal działa bardzo podobnie do tego, co jest po 2 generacjach, aparat ma bardzo podobny, no bo w Samsungu to się w ogóle jakoś mało zmienia, więc to nie jest tak, że nie można znaleźć sobie czegoś rzeczywiście dużo tańszego, co jest starsze, ale działa nadal bardzo dobrze. Marek Krygier. Się zastanawiam, czy kupić Finda X9 Ultra, czy kupić iPhone 17 Pro. Od kilku dni drenuje temat i sam sobie daruje to, po jakieś kwiatki z nim wyjdą jeszcze z czasem. Znaczy wiesz, no możesz trafić na dobrą sztukę i będzie wszystko w porządku, tak jak ja miałem testówkę, natomiast no ja miałem testówkę bezpośrednio od Oppo. Tutaj nie jestem w stanie zagwarantować, że na przykład Oppo, bo ja próbowałem się dowiedzieć, ale na razie feedbacku nie mam. Nie mam żadnych informacji, czy nie wiem, czy to są z jakiegoś innego regionu te telefony, albo czy one były jakoś pretestowane wcześniej, że tego parowania nie będzie. Tu ciężko powiedzieć. Natomiast nie widziałem, żeby ktokolwiek chyba, ale jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, bo też nie obserwuję wszystkich, ale żeby ktokolwiek z tych testujących miał takie problemy, więc może to te telefony były jakoś tak wyselekcjonowane, co oczywiście no, o samym Oppo by świadczyło troszkę gorzej. Ale no, dajcie znać, czy widzieliście u kogoś testującego na rynku polskim, że miał te problemy. No poza Karoliną, która oczywiście zamawiała sobie sama telefon. Daniel Kozera. Chodzi o to, że telefony nie mają w środku próżni, dlatego wszystko zależy od tego, w jakich warunkach dana seria była składana. Czy ktoś zadbał o to, aby podzespoły były osuszone? Czy ktoś sprawdza wilgotność powietrza? Odpowiedź jest taka, że jeżeli parują obiektywy, to oznacza, że producent nie zadbał wystarczająco o to. W środku telefonu jest wilgoć, w każdym jednym. Jeżeli paruje obiektyw, to oznacza, że jest jej na tyle dużo, aby pod wpływem wyższej temperatury odparowywała i osiadała na przejrzystym szkiełku. Dziennie Oppo składa około 20-30 tysięcy Findów X9 Ultra, oznacza to, że jest duże prawdopodobieństwo, że z danej doby montażowej poszła cała seria z parującym obiektywem, a to oznacza, że trzeba było odczekać, aż ludzie je wykupią i kupić w późniejszym terminie, bo na pewno nie wszystkie parują lub kupić z innego magazynu, gdzie nikt nie zgłaszał takich problemów. No wiesz, no ale jeżeli ktoś zamawiał z dwóch różnych krańców świata i trafił na dwie sztuki, no szansa, że akurat to są telefony z tego samego magazynu, z tej samej partii, z tego samego dnia wyprodukowane, jest jednak dość mała, tak więc myślę, że może być ten problem troszkę bardziej globalny, ale on się będzie pewno rozwijał, więc jeżeli będzie dużo tych pozów, to no mam nadzieję, że Oppo nie zareaguje tak jak Xiaomi, że udało, że w ogóle problemu nie miało, tak więc no ale wiecie, no z drugiej strony to nie jest też problem taki, który powoduje, że tak jak w przypadku Samsunga, że Note'y wybuchały, tak, że zagrażało to życiu, mieniu i w ogóle. Samsung musiał się wycofać, powiedzmy, z produkcji, bo po jednym, po dwóch, po trzech, po pięciu powiedzmy przypadkach i zweryfikowaniu, że faktycznie te baterie są wadliwe, no musieli wycofać ten telefon, bo to mogło, wiecie, to nawet nie o to chodzi, że nawet, nie wiem, w danym momencie coś się stanie, ale każda bateria się degraduje i jeżeli w danym momencie na przykład się nic nie stanie, ale za pół roku na przykład ktoś akurat będzie miał telefon w takich, nie wiem, dziwnych warunkach, które, nie wiem, według wyników laboratoryjnych są po prostu niebezpieczne, czyli na przykład telefon na szybie, nagrzany, a później szybko schłodzony klimatyzacją, na przykład na jakieś ładowarce indukcyjne albo coś takiego. I może akurat te różnice temperatur powodują, że w tym Samsungu te problemy z tą baterią, które tam były, powiedzmy się potęgują. No to oni chcieli tego uniknąć, dlatego to szybko wycofali. W przypadku telefonów Oppo, tak jak w przypadku wtedy Xiaomi, to nie jest tak, że każdemu będzie parować. Na przykład no podejrzewam, że ludzie, którzy mają dużo częściej, powiedzmy, wysokie temperatury, nawet z tym problemem się nie spotkają, bo nie zdąży im się nigdzie skondensować ta para, więc czy ona w ogóle nie wystąpi. Nawet jeżeli są delikatnie rozszczelnione te telefony albo nie mają pełnej szczelności, jeżeli chodzi o obiektywy, względem reszty obudowy, tak jak piszesz, no to może się okazać, że po prostu to się w życiu nie pojawi, po prostu, bo warunki nie będą do tego sprzyjające. Hej Roberto, czy pokażesz betę Androida 17? Tak, oczywiście, jeżeli no, ja na swoim modelu jeszcze, znaczy nie, na jednym próbowałem i teraz pytanie, czy mi się tam, bo już to było dawno temu, już wiem, że ta beta trochę jest, ale pamiętam, że na jednym zainstalowałem, ale to jakby wizualnie prawie się niczym nie różniło, więc mówię, nie będę tego nagrywał, bo to bez sensu. Jeżeli teraz spróbuję zaktualizować na nową i się okaże, że są jakieś, powiedzmy, zmiany wizualne, które powodują, że rzeczywiście można już coś pokazać, to tak. Bo w przypadku iOS-a 27, jeżeli by było tak, że nie wiem, że ten system by w pierwszej becie wyglądał tak jak 26, to pewno bym tego nie nagrał, tak? No tam chociaż regulacja tego, nie wiem, tej przezroczystości, większe widżety, zmiany powiedzmy pewne, jeżeli chodzi o tą Siri, to można było trochę pokazać, plus te rzeczy w galerii. Jeżeli okaże się, że w Androidzie jest do pokazania, to na pewno nagram. Ziuru, jeden miechów. Ja na początku wyłączyłem procenty, czym chodzi, 3G w telefonie. Nie mam nic włączone, tylko normalnie karta SIM i od 23 do powiedzmy 6 rano schodzi mi 3% baterii. No właśnie, no i to jest, ja rozumiem, że są osoby, które powiedzmy to jakby monitorują. Ja przyznam szczerze, że przestałem w ogóle na to patrzeć. W sensie to akurat jest powiedzmy związane z tym, że ja jakby pracuję w domu, więc mam dostęp do tej ładowarki czy w samochodzie gdzieś. Natomiast no ja przestałem patrzeć w ogóle na poziom baterii. Znaczy z automatu teraz przyszedłem do nagrywania Q&A, odłożyłem sobie zegarek na ładowarkę, odłożyłem telefon na ładowarkę, nagrywam, skończę nagrywać, zabieram rzeczy, nawet nie patrzę ile one są naładowane, tylko ściągam je i idę dalej. Na noc bardzo rzadko, praktycznie nigdy nie ładuję telefonu na noc. Nawet jeżeli wiem, że następnego dnia będę miał gdzieś tam 20%, to nie ładuję, bo rano mam na tyle dużo wcześniej czasu, no bo wstaję wcześniej, no i tak muszę przygotować, nie wiem, tam do szkoły śniadanie dziecku, obudzić dzieci, ubrać się, wyszykować, przygotować, sprawdzić, czy wszystko jest tam zebrane, tak dalej na dany dzień. Więc ja te pół godziny, 40 minut minimum mam, że jeżeli potrzebuję, to i tak telefon naładuję, więc ja na noc nigdy nie ładuję. Zresztą staram się jakoś specjalnie nie cisnąć tego telefonu do 100%, to po pierwsze, a po drugie, no to też wiecie i mówiłem wielokrotnie, że to nie jest jedyny mój telefon, no bo ja mam zawsze drugą jakąś testówkę, tak jak mówię, teraz Pura 80 Ultra z powrotem. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze komentarze, więc no dajcie znać, proszę was bardzo o te wasze wspominki dotyczące wyboru telefonów. Ja w swoim czasie też dostałem dość późno telefon, w sensie u mnie osoby w klasie już miały telefony, ja nie miałem telefonu, jeszcze ja dostałem telefon dopiero w 5 klasie podstawówki. Ja byłem w starym systemie, no to było 3 lata przed maturą, czyli tak miałem z 15 lat, to dość późno, ale to było też no powiedzmy 25 lat temu, więc... Tak? 25 lat temu, więc no to jednak trochę czasu już minęło, więc wiem, że teraz dzieci dostają telefony wcześniej. Jest to dużo bardziej kontrowersyjne, ale dajcie znać, jak to u was wyglądało. Więc jeden do jeden tego nie porównamy, no bo jeżeli ktoś teraz dostał telefon powiedzmy 5 lat temu, to wiadomo, że to trochę już inne czasy smartfonowe, ale jestem ciekawy, jak to u was wyglądało. Dzięki bardzo za dzisiaj, do zobaczenia. Jutro na pewno, bo teraz ten tydzień był taki dziwny, biorąc pod uwagę, że mieliśmy recenzję, później było WWDC, później był iOS, później było Tech Newsy opóźnione, wszystko było ciągiem i czwartek, piątek wolny. Piątek, sobota wolny, więc tak dziwna dziura i niedziela jako Q&A, ale o poniedziałku już myślę, że będzie bardziej regularnie. Więc trzymajcie się, dzięki, pa, pa.